Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu, zapraszam na rozmowę z senatorem Koalicji Polskiej PSL, Janem Filipem Libickim, który zmierza właśnie do Warszawy na posiedzenie Senatu. Dzień dobry, panie senatorze. Mam nadzieję,
dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Posiedzenie Senatu od jutra do piątku, o tym za chwilę porozmawiamy. Najpierw o pańskiej twórczości publicystycznej, bo wywołał pan spore poruszenie na swoim blogu na portalu Salon24. Ja bardzo Państwu polecam śledzenie i lekturę owego bloga, nie tylko dlatego, że są ciekawe komentarze, ale jest to kopalnia ciekawych informacji politycznych i może plotek, a może to nie są plotki, o to będę właśnie pytał. Panie senatorze, napisał pan, że grupa samorządowców skupiona wokół Jacka Jaśkowiaka szuka kontaktu z ugrupowaniem Szymona Hołowni. I tak sobie myślę, że bez powodu pan chyba tego nie napisał i coś jest naprawdę na rzeczy, czy to tylko takie pańskie dedukcje?
Znaczy, proszę pana, no najpierw to bardzo chcę podziękować za pewien rodzaj reklamy, który pan mi zrobił.
Trochę się tak umówiliśmy.
Bardzo to jest dla mnie anteną. Miłe, jako dla autora, dziękuję.
Nie, ale doceniam informacje po prostu polityczne.
Po drugie chcę powiedzieć tak, że no w pewnym sensie przecież ja nie mówię rzeczy, które byłyby jakoś nieznane. No wiemy, że pan prezydent Jaśkowiak stworzył Stowarzyszenie Kierunek Europa, do którego należy wielu wielkopolskich samorządowców. Jedni z Platformy, inni nie. Wiemy, że pan prezydent Jaśkowiak ma ambicje polityczne szersze niż prezydentura Poznania. Nie ma w tym nic zdrożnego. Każdy polityk ma ambicje i to jest rzecz naturalna. I chociażby wyrazem tych ambicji był start w prawyborach na kandydata na prezydenta Platformy Obywatelskiej przeciwko pani Kidawie Błońskiej. I wiemy także, bo to przecież zdaje się na państwa antenie padło, że pan prezydent Jaśkowiak powiedział, że zawieszenie pana marszałka Wojtasiaka, który współtworzy z nim to stowarzyszenie, jest tak naprawdę uderzeniem w niego. No to
tak powiedział, ale to są nadal dedukcje, panie senatorze, mimo wszystko.
To są pewne fakty znane publicznie, że oto powstaje pewna struktura niezależna od Platformy Obywatelskiej.
Konkurencyjna?
Konkurencyjna do Platformy Obywatelskiej w pewnym stopniu i że w reakcji na to władze Platformy Obywatelskiej zawieszają swojego byłego długoletniego wicemarszałka i wpływowego członka zarządu.
Bodaj nadal sekretarza Wielkopolskiej Platformy, z tego,
tak,
co się orientuje.
Takie rzeczy nie dzieją się bez przyczyny. Zwykle on miał jakiś powód polityczny. I teraz schodząc do następnego poziomu jakby, no wiemy, że na skutek różnych elementów Platforma Obywatelska jest w pewnym kryzysie związanym z osobą pana przewodniczącego Borysa Budki. Wyrazem tego kryzysu jest też pewien fakt publiczny pod tytułem 51 parlamentarzystów Platformy, którzy piszą do pana przewodniczącego Budki, że w partii źle się dzieje. Zwracam uwagę, że tego nie było ani za przewodniczenia Donalda Tuska, ani za przewodniczenia Ewy Kopacz, ani za przewodniczenia Grzegorza Schetyny.
Towarzystwo się rozprężyło, tak, pańskim zdaniem?
Takie listy nie powstawały. Sekundkę, no jeszcze dwa zdania dosłownie. To ma swoje odbicie w sondażach. W sposób oczywisty już w tej chwili widać w sondażach, i to jest kilka pod rząd sondaży, że ruch Szymona Hołowni wyprzedza zdecydowanie Platformę Obywatelską. No trudno w związku z tym nie wiązać tych faktów i nie wyciągać jakichś informacji. Ja taką informację gdzieś tam posiadłem.
Najlepiej rozumiem.
Członkowie tego stowarzyszenia, że tak powiem, patrzą łaskawym okiem z jednej strony na ruch Szymona Hołowni, a z drugiej strony na Rafała Trzaskowskiego, który chce swój ruch niezależny nieco od Platformy budować w oparciu o samorządowców. No to jest rzecz dla mnie.
A sam prezydent, inaczej, to może do tego za moment. Panie senatorze, Zna pan konkretne nazwiska? Ja wiem, że pan mi nie poda, bo pan i pan i ja wiemy, co to jest ochrona swoich źródeł informacji, ale zna pan samorządowców Platformy z nazwiska, którzy mówią, może jej z Hołownią byłoby nam bliżej.
Znaczy, proszę pana,
czy są takie nazwiska?
Ja bym powiedział tak, takiego nazwiska nie znam, natomiast znam nazwiska, które mówią, Platforma jest w poważnym kryzysie. Być może kryzysie, który skończy się śmiercią, musimy mieć jakieś, że tak powiem, rozwiązania i warianty na wypadek, gdyby, że tak powiem, sprawa się zrealizowała właśnie w tym scenariuszu dla Platformy
Negatywnej. A sam prezydent Jacek Jaśkowiak?
Ja nie rozmawiam z panem prezydentem Jaśkowiakiem na takie tematy. Pan prezydent Jaśkowiak jest poważną postacią polityczną, prezydentem dużego miasta. Ja jestem skromnym ludowym senatorem.
I szefem Stowarzyszenia Wielkopolska Kierunek Europa, w którym gromadzą się ci samorządowcy, którzy są w jakiejś mierze, jak pan powiedział, konkurencyjni wobec Platformy. Stąd pytam, czy ich patron także nie ma jakichś... To teraz pańskie dedukowanie, na pański nos polityczny się zdaje. Czy prezydent Jacek Jaśkowiak może myśleć o takim romansie z Szymonem Hołownią?
Znaczy ja myślę, że gdybym ja był na miejscu pana prezydenta Jaśkowiaka i członków tego stowarzyszenia, to na zasadzie przygotowywania się na wariant negatywny, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, rozpatrywałbym dwa scenariusze. Rozpatrywałbym scenariusz współpracy z Szymonem Hołownią i rozpatrywałbym scenariusz współpracy z Rafałem Trzaskowskim, tak?
Czyli takie już nie z Borysem Budką?
Takie dwa scenariusze, splot okoliczności, który, że tak powiem, stworzył się wokół pana przewodniczącego Budki, wskazuje, że moim zdaniem raczej już nie uda mu się wyjść z tego takiego wiru, który wpadł i...
Korkociąg to już jest.
Wydaje mi się, że to jest to pewien rodzaj politycznego korkociągu.
Panie senatorze, czy to, co się stało podczas i po sejmowym głosowaniu w sprawie Unijnego Funduszu Odbudowy, czy to jest zapowiedź większych przetasowań na scenie politycznej? I myślę tutaj o różnych jej miejscach i o prawej i o lewej stronie i o środku.
Znaczy, ja bym powiedział tak. Z całą pewnością mamy do czynienia, i to po wszystkich stronach sceny politycznej, z pewnym takim politycznym buzowaniem. No tego nie było od 20 lat. No wiemy, jakie, że tak powiem, chwilowo zażegnane, ale moim zdaniem chwilowo zażegnane kryzysy szarpią Zjednoczoną Prawicą, że trudno o niej już mówić dzisiaj, że jest zjednoczona. Z drugiej strony wiemy, jaka sytuacja jest na opozycji, także po tym głosowaniu dotyczącym Funduszu Odbudowy, to powoduje, że moim zdaniem pojawiają się sprzyjające warunki do tego, aby scena polityczna w najbliższych miesiącach zaczęła kształtować się na nowo.
Panie senatorze, od jutra Senat trzydniowe posiedzenie odbywa i marszałek Tomasz Grodzki już zapowiedział, że prawdopodobnie nie zajmie się ratyfikacją Funduszu Odbudowy. To dobra decyzja, no bo niektórzy mówią, że na co tutaj czekać? Większość krajów już po prostu jest za tą ratyfikacją.
Znaczy ja bym powiedział tak, te głosy popędzające pana marszałka Grodzkiego są głosami nie na miejscu, bo ja przypomnę, że jak pan Mateusz Morawiecki, pan premier Morawiecki nie miał większości dla przegłosowania funduszu odbudowy, to powtarzał wielokrotnie, że nie musimy się spieszyć, nie musimy tego zrobić.
To taka taktyka wyborcza. Możemy
zrobić
polityczna.
To w lipcu. A jak się okazało, że ta większość chwilowo i szybko udało się konstruować, no to wtedy nagle się okazało, że można to głosować 4 maja. Jeśli jest tak, że można było czekać do lipca, to nie ma powodu, żeby Senat na spokojnie nad tym nie obradował. Zwłaszcza, że to przesunięcie nie jest wielkie, bo Prawo i Sprawiedliwość domaga się tego, abyśmy to głosowali jutro. Czyli 12 pan marszałek Grodzki zapowiedział, że będziemy to głosować 27 maja, więc różnica jest tylko 15 dni.
Dzisiaj Rafał Trzaskowski mówi, że ma nadzieję, że Senat dociśnie rządzących i może w tym jest po prostu jedyny powód tego przeciągania.
Znaczy nie, no te 15 dni jest na to, żeby mogły się wypowiedzieć środowiska samorządowe, bo tutaj jeżeli chodzi o środowiska samorządowe, to ja bym powiedział tak, no mamy do czynienia z dwoma elementami. No pierwszy element, ja to widzę na poziomie mojego okręgu wyborczego, na przykład Funduszu Inwestycji Lokalnych, tak, no mam taki powiat, gdzie do funduszu wnioski złożyły wszystkie gminy. Otrzymała dofinansowanie tylko jedna gmina i to na dwie inwestycje. Akurat tak się składa, że tam włodarz tej gminy jest najbardziej...
Jasne, panie senatorze, ale znam też takie gminy jak Swarzędz, Kleszczewo, Suchy Las. Ja od jakiegoś czasu też wymieniam to często w rozmowach z politykami. Mam taką ściągawkę przygotowaną na rozmowy z opozycją, gdzie akurat opozycyjni włodarze gmin zarządzają, no i dostali środki, więc to...
Dobrze, ja tylko dokończę. Pan pozwoli, że...
Oczywiście.
Że w związku z tym w tej mojej gminie dostał akurat ten włodarz, który jest najbardziej w tym powiecie dostał akurat ten włodarz, który jest najbardziej przychylny Prawu i Sprawiedliwości. Ja nie twierdzę, że gdzie indziej różne gminy nie dostały, natomiast ogólnopolska proporcja jest taka, że mniej więcej 10-krotnie więcej środków dostali włodarze przychylni bądź neutralni wobec Prawa i Sprawiedliwości, czy którzy są niechętni, dostali mniej więcej 10 razy mniej.
Panie senatorze, ale pan już opowiedział.
Kwestia pierwsza. Mm-hmm. I to jest kwestia pierwsza. Kwestia druga jest następująca. No to jest kwestia podziału tych środków. Ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało, że 30% pójdzie na samorząd, do samorządu.
Z kawałkiem.
Tak, ale dobrze, ale to są kwestie innych jeszcze proporcji, no bo te 30% będzie wyglądało tak. 80% pożyczki, 20%
dotacji. A tego to nie wiemy, dlatego że to jeszcze jest rozstrzygane. Minister Buda odpowiedzialny za te negocjacje powiedział, że tutaj te proporcje są jeszcze elementem.
Ale
to ma być komitet monitorujący.
Ale samorządy się tego obawiają, a dystans Prawa i Sprawiedliwości do samorządności, która jest największym sukcesem politycznym Polski po 1989 roku, jest powszechny.
Panie senatorze, tylko co tu jeszcze można zrobić, dlatego że są takie ekspertyzy, które wskazują, że ustawę ratyfikacyjną można jedynie wyrazić zgodę na jej ratyfikację, ewentualnie wskazać w normie dzień wejścia ustawy w życie. Tu nic nie można zrobić, żadnych poprawek i że to jest niekonstytucyjne.
Proszę pana, po pierwsze...
Albo jest się za, albo przeciw.
Ja mogę powiedzieć tak, ja się będę kierował w tej sprawie głosowania opinią Senackiego Biura Legislacyjnego. Czy coś możemy dodać, czy nie możemy dodać? Mm-hmm. Jest jeden argument, który byłby za dodaniem, że jak Polskie Stronnictwo Ludowe zgłosiło w Sejmie projekt, żeby dodać do tego preambułę, to ci sami posłowie z panem posłem ministrem Budą na czele ochoczo zagłosowali za tą preambułą. Więc jak to jest? W Sejmie pan Buda mówi tak, PSL zgłasza preambułę.
No ale ostatecznie preambuła się tam nie znalazła z tego, co się orientuje. Bardzo krótko, bo minutę mamy do końca programu. Bartłomiej Wróblewski, pan chyba uśmiercił tę kandydaturę, mówiąc, że wstrzyma się od głosu. Mimo że Bartłomiej Wróblewski powiedział, że pozwoli opozycji wskazać dwóch swoich zastępców. No to rzadki krok, przyzna pan, na scenie politycznej w tych czasach.
Znaczy, ja bym powiedział tak. No ja rozważałem wszystkie za i przeciw, jeśli chodzi o kwestię pana Wróblewskiego. Dla mnie najistotniejsza była odpowiedź na pytanie, czy Rzecznik Praw Obywatelskich ma narzędzia, aby chronić wartości ważne i cenne.
Wiem, znam ten pańską powieść. Ma, dlatego że przypadek dołączenia się RPO do procesu w sprawie łódzkiego drukarza pokazuje, że może wykonywać ruchy w jakąś stronę ideologiczne.
Proszę pana, no ja mogę powiedzieć tak, no pan Adam Bodnar, przeciwko któremu głosowałem, na pożegnalnym wystąpieniu w Senacie nazwał panią Martę Lempart wybitną osobą. Ja się z tym głęboko nie zgadzam. Pan Bodnar dał tą wypowiedzią wyraz swoich poglądów. Gdyby miał narzędzia w tej sprawie, to pomagałby intensywnie pani
Czyli
Lempart.
Czyli wstrzymuje się pan od głosu. Panie senatorze, niestety musimy kończyć. Szerokiej drogi życzę.
Dziękuję.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
Kluczowy temat.